reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się, czy ogrody deszczowe to przyszłość zieleni w miastach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Joanna Rajs, architektka krajobrazu, prezeska Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz wiceprezeska pracowni Rajs Group. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polskie lata przyzwyczaiły nas już do dwóch rzeczy. Na pewno będzie gorąco i na pewno pojawią się przelotne burze, przelotne opady. Mieszkańcom miast w jednym i w drugim przypadku mogą pomóc ogrody deszczowe. Czym one są i po co właściwie powinniśmy je tworzyć?
Ja bym od razu na wstępie zaznaczyła, że nie lubię mówić o ogrodach deszczowych, ponieważ jest to z jednej strony, zawężamy bardzo dużą paletę możliwości, jeżeli chodzi o kształtowanie zieleni retencyjnej do jakiejś jednej formy, która z jednej strony albo się kojarzy nam z czymś już bardzo technicznym i jakoś tam opisanym, a z drugiej strony może nam się nie kojarzyć z niczym, więc ja wolę mówić o zieleni retencyjnej, ponieważ zieleń o funkcji retencyjnej z założenia z jednej strony pokazuje nam szeroką paletę możliwości, a z drugiej strony ta miękka nazwa zieleń retencyjna powinna nam dawać gdzieś tam sygnał z tyłu głowy, że to mogą być rozwiązania miękkie, niekoniecznie techniczne. Więc wolę mówić o zieleni retencyjnej. No i ta zieleń retencyjna faktycznie może przybrać najróżniejsze formy. Może to być po prostu rabatka urządzona w dołku obok rury spustowej odprowadzającej wodę z naszego budynku. Może to być zagłębienie terenowe albo z roślinnością hydrofitową, albo wręcz z jakimś odpornym na zalewanie mieszanką traw przy ulicy albo chodniku. Może to być również zieleń retencyjna urządzona na stropodachu, czyli w formie tak zwanego zielonego dachu. Możliwości mamy tutaj bardzo dużo. Generalnie wszystkie je łączy to, że myślimy o tym, żeby wykorzystać spływ wody skumulowany z jakichś nawierzchni, które my jako ludzie żeśmy uszczelnili, po to, żeby pozostawić tę wodę w krajobrazie i użyć jej do nawadniania roślin, skracając okresy pomiędzy tym upałem a burzą, opadem nawalnym.
A czy każdy z nas może zorganizować taką przestrzeń na tę zieleń retencyjną? Bo wspomniała Pani, że to może być rabatka, czyli generalnie dużo przestrzeni chyba nie potrzeba.
Nie. Nie potrzeba dużo przestrzeni, nawet jeżeli chcielibyśmy się dostosować do jakichś takich bardzo profesjonalnych obliczeń, to na podstawie różnego rodzaju badań i doświadczeń sprowadzamy to do takiej sytuacji, że nawet nawalny deszcz to zazwyczaj nie większy spływ w naszych warunkach klimatycznych niż 3 metry sześcienne wody spływającej ze 100 metrów dachu, czyli jeżeli mamy dach przeciętnie 100 metrów kwadratowych, to wystarczy nam 10 metrów kwadratowych rabatki urządzonej w takim 30-centymetrowym dołku i to nawet bardzo nawalny, intensywny deszcz nam jest w stanie się tam zmieścić. Więc to nie są jakieś ogromne ilości powierzchni. No i tak jak mówię, to nie muszą być nie wiadomo jakie dobory. Ja przyznam szczerze, że jak zaczęłam interesować się zielenią retencyjną i ogrodami deszczowymi również, to zauważyłam, że taki ogród deszczowy urządziła moja mama przy rurze spustowej u siebie w domu i nawet o tym nie wiedziała. Ja nawet wcześniej o tym nie wiedziałam. Po prostu zauważyła, że tworzy jej się kałuża przy rurze spustowej i posadziła tam, gdzie się tworzyła kałuża w gruncie, jakieś tam rośliny. To nawet nie były rośliny hydrofitowe, to była jakaś juka, poziomki i trochę pnączy. I to po prostu zasłoniło miejsce, przestała się woda gromadzić, ona nie widziała tej kałuży, a zamiast tego roślinność miała stałe zasilanie w wodę. Także to są rozwiązania z założenia bardzo proste, nie trzeba tu jakichś specjalnych, skomplikowanych wzorów, żeby to wykonywać, wiedzy jakiejś wyższej, nie.
A jeżeli chodzi o same rośliny, które możemy w takim miejscu zasadzić, co to są za gatunki?
To wszystko zależy od tego właśnie, jak duża ilość wody płynie i jak dużo miejsca będziemy mieli, bo jeżeli to faktycznie, tak naprawdę najlepiej jak właśnie obserwujemy naszą przestrzeń, jak widzimy, jak obserwujemy miejsca, gdzie stale zalega woda, gdzie się tworzą kałuże. Jest to teren nieutwardzony, nieuszczelniony, to faktycznie widzimy, czy ta woda tam stoi długo, czy na przykład w miarę szybko wsiąka. Jak w miarę szybko wsiąka, to znaczy, że jesteśmy tam w stanie właściwie posadzić każde rośliny, które normalnie posadzilibyśmy na rabacie. Naprawdę, to nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jakich wymogów. No owszem, pewnie każdy się domyśla, że pewnie nie będą to rośliny, nie wiem, takie bardzo sucholubne, nie wiem, skalniakowate na przykład, takie, które w skalniakach normalnie stosujemy, ale większość przeciętnych roślin do tego się nadaje. Ja nawet mam przykłady ogrodów deszczowych, gdzie sadzę hosty, gdzie sadzę hortensje, gdzie sadzę rośliny, no takie typowo ozdobne. Więc to nie jest wcale tylko i wyłącznie kwestia roślin hydrofitowych i znajomości fitosocjologicznej. Oczywiście zupełnie inna sytuacja jest, jak tworzę skomplikowane systemy zagospodarowujące, skumulowany spływ wody opadowej w osiedlach mieszkaniowych. To wtedy faktycznie już tworzę tam skomplikowane systemy całe zagospodarowujące wodę i wówczas ten dobór roślinny prawidłowy ma bardzo duże znaczenie. Ale jeżeli to jest mały ogród deszczowy, rabatka przy rurze spustowej gdzieś tam przy naszym domku jednorodzinnym, to naprawdę nie bójmy się i próbujmy. Czasami metodą prób i błędów nawet. Bo dlaczego nie? Dlaczego my się tak boimy popełniać błędy przy tworzeniu terenów zieleni i przy sadzeniu zieleni? Wybaczamy sobie błędy w doborze kostki, w zakupie nie takich mebli, a tak strasznie boimy się popełnienia ewentualnych błędów przy sadzeniu roślin. Nie bójmy się, eksperymentujmy.
Projektowała Pani ogrody deszczowe i taką zieleń retencyjną między innymi na terenie Trójmiasta. Jaki był odbiór samego miasta i mieszkańców?
Muszę powiedzieć, że osiedla, bo faktycznie ja się specjalizuję w projektowaniu całej zieleni, która jest elementem zagospodarowania terenu osiedli mieszkaniowych, która ma charakter takiej zielonej infrastruktury, czyli z jednej strony służy do zagospodarowania objętości spływu, który normalnie byłby odprowadzony tradycyjnie do podziemnych rur kanalizacji deszczowej, a z drugiej strony ona się też poniekąd sama nawadnia. I muszę Pani powiedzieć, że faktycznie odbiór jest fantastyczny, bardzo entuzjastyczny. Ja słyszę ogromnie dużo dobrych słów, bardzo dobrych recenzji i od bezpośrednio mieszkańców, od ludzi, którzy przychodzą, tych mieszkańców odwiedzają, a także jakichś spontanicznych, mniej lub bardziej wycieczek, które prowadzę po tych osiedlach. Naprawdę odbiór jest fantastyczny, szczególnie właśnie latem, gdzie najbardziej widać różnicę na takich osiedlach, gdzie mamy kilka ich obok siebie i osiedle z zielenią retencyjną sąsiaduje za płotem z osiedlem tradycyjnym, z wodą w rurach, z tymi wyrzezanymi trawnikami, wysuszonymi latem i bardzo ubogimi doborami roślin krzewiastych. To są tak naprawdę dwa światy. Mamy świat bioróżnorodny, piękny, pachnący i przyjemny do przebywania latem. Tam, gdzie mamy zieleń właśnie projektowaną w taki sposób ekosystemowy. Ja się staram naśladować naturę, dostosowując troszeczkę, manipulując jej formami, kształtami, tak żeby mogła, no, lepiej się wpasowała w nasze osiedla, ale jednak staram się podążać za naturalnymi procesami przyrodniczymi i to naprawdę działa. To naprawdę działa, te przestrzenie międzyblokowe są żywe, są pełne życia, nie tylko naszego ludzkiego, ale również i przyrodniczego.
Czyli można nie stawiać na taką wszechobecną betonozę i postawić na...
Mało tego, to się opłaca.
No właśnie. A jeżeli chodzi o takie inne, trochę mniej uporządkowane formy zieleni, na przykład łąki kwietne, gdyby Pani miała do wyboru, albo może nie trzeba wybierać, taka zieleń retencyjna czy łąka kwietna?
Nie trzeba wybierać. W tej chwili dostępne są już mieszanki roślin również do wysiewu łąk kwietnych, tak zwanych, bazujących na tak zwanych łąkach zmiennowilgotnych. To są zbiorowiska łąkowe, które tworzą się w takich miejscach, które raz są zalane wodą, raz są wysuszone. Tam się wytwarzają bardzo charakterystyczne kombinacje gatunków, które są wzorcem do doborów nasion do takich właśnie łąk zmiennowilgotnych i można takie mieszanki kupić, również wysiewać w w ogrodach deszczowych, właśnie w zieleni retencyjnej. Dlatego właśnie ta zieleń retencyjna jest tutaj bardziej właściwa w takich nieckach z łąką zmiennowilgotną o walorach retencyjnych. Absolutnie. W ogóle uważam, że w miastach wielofunkcyjność jest niezbędna, więc ile jesteśmy w stanie upchnąć funkcjonalności w takim terenie zieleni, tym lepiej. Sam teren zieleni po to tylko i wyłącznie, żeby był ładny i żeby zdobił, to za mało z punktu widzenia naszych rozbudowanych potrzeb i oczekiwań na terenach miejskich. Powinniśmy maksymalizować użyteczność, maksymalizować te możliwe funkcje, które taki teren zieleni nam może służyć. Więc jeżeli on oprócz tego, że będzie ładny, dodatkowo jeszcze będzie nam zagospodarowywał tą objętość spływu deszczówki, będzie nam budował bioróżnorodność, ale też będzie stanowił na przykład różnorodny teren rekreacyjny. Przecież każdy z nas, myślę, że dużo i potrzebujemy czasami wykoszonej zieleni, żeby pograć w piłkę, ale również każdy z nas chętnie leży na kocu obok miejsca, gdzie ta trawa jest troszeczkę bardziej swobodna, gdzie tam jakieś zapylacze i motylki latają i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że potrzeba większej bioróżnorodności. Jest i miejsce na wykoszony trawnik, byleby nie za krótko i nie za często, i jest miejsce na łąki kwietne, i jest miejsce na rabaty deszczowe, i na zieleń retencyjną, i na sztuczne mokradła. Tylko po prostu trzeba tej różnorodności pozwolić wzrastać i dopuszczać ją najlepiej już na etapie projektowym.
A jest jakiś sposób na wprowadzenie takiej bioróżnorodności na podwórka, które przeważnie są wybetonowane, przeważnie to jest zamknięta przestrzeń, która ma być dla mieszkańców, dla sąsiadów, ale często raczej dzieli niż łączy.
Te przykłady podwórek to już jest skrajna sytuacja, skrajna przestrzeń, w której wielofunkcyjność jest wręcz niezbędna. I tutaj faktycznie takie małe podwórkowe rewolucje warto zacząć od tak zwanego prototypowania. Prototypowanie pozwala nam w sposób nietrwały, tylko taki tymczasowy wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które zaczynają nam uświadamiać, że faktycznie może w tym miejscu na stałe też jest przestrzeń, żeby to zostawić. Ponieważ czasami boimy się, że nie wiem, jak wprowadzimy, posadzimy drzewo albo wprowadzimy rabatkę o wielkości, nie wiem, 5-10 metrów kwadratowych, to zabraknie nam miejsca na samochody i to już będzie tragedia. I czasami właśnie potrzebujemy takiego rozwiązania, że na przykład robimy, nie wiem, dni sąsiadów i przez tydzień czasu, dwa tygodnie dopuszczamy w okresie wakacyjnym, żeby wyłączyć jakiś fragment przestrzeni z parkowania. Tutaj doskonałe są wówczas donice i żeby nie było, absolutnie uważam, że drzew w donicach hodować nie można, nie ma czegoś takiego jak drzewo w donicach, ale w donicach można hodować wiele innych roślin z pnączami na czele, w bardzo małych przestrzeniach studni. Chociażby pnącze to już jest dobre rozwiązanie. Naprawdę dobrym sposobem czasami, żeby wprowadzić zieleń w studnie, takie małe podwórek zabudowy śródmiejskiej, jest posadzenie w donicach albo nawet w rozszczelnionych paskach takich, nie wiem, 50-centymetrowych przy elewacji, po prostu pnączy. To już jest czasami pierwszy krok do tego, żeby dopuścić, żeby pokazać inny potencjał tej zieleni. A potem właśnie zieleń w donicach, zieleń w paletach, zieleń w różnego rodzaju innych elementach. No i w donicach drzewo może nie, ale już taki wielopniowy, duży krzew jak najbardziej, który już może dać cień i pod którym już możemy postawić sobie jakąś ławkę i przyjemnie spędzić czas. Pnącza, które możemy potem rozprzestrzeniać w postaci takich dachów, zadaszeń, prowadząc je po różnego rodzaju jakichś sznurach, przewodach między ścianami, pergole, to są rozwiązania, które pozwalają nam na tą wielofunkcyjność, czyli pozwolić sobie dostrzec możliwość zmiany, prototypowanie nam to pozwala, bo czasami będąc w takim zdegradowanym, zabetonowanym podwórku, wydaje nam się, że tam już się nic nie da. I czasami potrzeba nam takiego właśnie prototypowego strzału, który pokazuje nam zupełnie inny wymiar i inne możliwości takiego podwórka.
Podwórka i taka zieleń, powiedziałabym przydomowa, to jest taka skala mikro. A jakbyśmy się mogły wznieść do skali makro i zastanowić się, na jakich miastach możemy się wzorować, jeżeli chodzi o takie mądre zagospodarowanie terenów wodnych.
I teraz powiem przewrotnie, bo wiele moich pewnie koleżanek i kolegów tutaj jak z rękawa zrzuci takimi klasycznymi w tym przypadku przykładami, a ja powiem, że ja nie znam takich miast i jakkolwiek to nie brzmi, bo naprawdę znam bardzo wiele miast i znam te miasta, które zazwyczaj są w tych przypadkach wyrzucane jak z rękawa. Bardzo często to jest powierzchowna znajomość tych miast, taka PR-owa tylko powoduje, że nam się wydaje, że tam jest lepiej. Ja znam przykłady działań lokalnych, wybiórczych, nie znam przykładów takich naprawdę bardzo, bardzo mocno kompleksowych. Mówi się o Melbourne, mówi się o Kopenhadze, coraz więcej krajów anglosaskich ma takie lokalne przykłady, ale prędzej można znaleźć to w przykładach mniejszych miast i miasteczek, gdzie dużo łatwiej jest prowadzić działania w dużej skali niż właśnie w dużych organizmach miejskich, gdzie czasami pomiędzy poziomem PR-owym i tym komunikatem, jak to u nich dużo robi, a tymi faktycznymi działaniami z perspektywy zwykłego człowieka jadącego na rowerze przez miasto, to nagle okazuje się, że to jednak wcale nie jest tak różowo. Także to są te sytuacje. Można znaleźć mnóstwo pojedynczych przykładów właśnie w skali osiedlowej, w skali dzielnic, w skali małych skwerków i nie bójmy się takich przykładów. Łączmy i szukajmy własnych miejskich, oryginalnych rozwiązań, nie zachłystując się tym, że najlepiej to jest w Kopenhadze, która wydaje ogromne ilości pieniędzy na po prostu bardzo duże, rozbudowane projekty infrastrukturalne. A w skali małego człowieka i w skali takich rozwiązań rozdrobnionych tam wcale też nie jest tak różowo. Więc szukajmy naszej własnej drogi, szukając dobrych rozwiązań skrojonych na nasze konkretne problemy w tym, a nie innym konkretnym miejscu, nie odbierając sobie wiary w nasze możliwości, licząc, że to muszą być ogromne pieniądze i gdzieś tam władza polityków niezbędna.
Zaczęła Pani bardzo pesymistycznie, ale faktycznie te wskazówki jakby dają jakąś taką nadzieję na taką małą sprawczość.
Ja zaczynałam od projektów pilotażowych właśnie. Ja zaczynałam od małej skali. Ja zaczynałam od współdziałania z lokalnymi radami dzielnic, z lokalnymi działaczami, właśnie najpierw animując różnego rodzaju działania pilotażowe, jak na przykład właśnie podwórka na Stogach w Gdańsku, ale także oczywiście z deweloperami tutaj komercyjnie. I wiem o tym, że te działania oddolnie napędzane mają dużo większą moc, szczególnie w przypadku projektów innowacyjnych, niż oczekiwanie na to, że coś się wydarzy odgórnie, bo jest bardzo duży opór urzędniczy, nawet nie wynikający ze złej woli. Tam jest tak dużo bardzo często na tych urzędników nacisków, jakichś regulacji prawnych różnych dziwnych, że oni bardzo często już sami czują niemoc i nie mają siły walczyć z tą materią. Więc traktujmy ich jako sprzymierzeńców i my ich wciągajmy w nasze oddolne projekty. To naprawdę działa.
To skupmy się teraz trochę na przyszłości. Jakie zmiany powinniśmy wprowadzać w miastach już teraz, już dzisiaj, żeby przygotować się do walki o wodę w przyszłości, co prawdopodobnie nas czeka?
Tak, no i tutaj przechodzimy od działań lokalnych i pełzających jednak do już strategii miejskich i działań urzędniczych, bo tutaj faktycznie potrzebne nam są lokalne polityki i tu znowu nie potrzeba czekać z kolei na jakieś rozstrzygające ustawy i nie wiadomo jakie wytyczne i działania na poziomie ustawowym. Czasami można wiele rzeczy zrobić na poziomie lokalnych warunków, warunków przyłączania do kanalizacji deszczowej, warunków określanych w miejscowych planach itd., itd. Często słyszy się, że się nie da, to jest nieprawda, to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli i kwestia determinacji. Da się, tylko czasami władze samorządowe nie mają tyle determinacji, czasami nie mają też tyle wiedzy, bo tutaj niezbędna jest wiedza ekspercka wielodyscyplinarna. Jeżeli będziemy rozmawiać wyrywkowo tylko z hydrologami, albo tylko z urbanistami, albo tylko, nie wiem, z biologami, to tego problemu nie rozwiążemy. To jest największy problem. Dobre rozwiązania, które mogą być wprowadzane na poziomie samorządowym, na poziomie różnego rodzaju lokalnych uwarunkowań, tak naprawdę wymagają współpracy lokalnych władz z ekspertami wielobranżowymi i stworzeniem takich właśnie małych zespołów merytorycznych eksperckich, budowanych w celu rozwiązania konkretnych problemów, czyli retencja powierzchniowa, czyli odbudowa ekosystemów, regeneracja naturalnych ekosystemów, zmiana myślenia o powierzchni biologicznie czynnej w kierunku tworzenia właśnie zieleni ekosystemowej, która świadczy nam usługi ekosystemowe, określanie celów, parametryzacja tych celów ekosystemowych, które chcemy, żeby nam zieleń świadczyła w danych miejscach, czyli na przykład miasta powinny określać, jaką mają zawartość próchnicy w glebach, określać, jak się to docelowo powinno zmieniać, bo zawartość próchnicy w glebie to wpływa bezpośrednio na naturalną pojemność retencyjną gleb. Naturalna pojemność retencyjna gleb to zdrowe drzewa miejskie na terenach miejskich. To trzeba i to można badać, i to można parametryzować, i można przekładać to na konkretne liczby, czyli wychodzimy od liczenia zieleni i określania celów w kategorii ilości drzew, co jest nieporównywalne, a powinniśmy myśleć bardziej o właśnie parametryzacji wartości usług ekosystemowych, które nam ekosystemy mogą i powinny świadczyć. Ilość metrów sześciennych wody zmagazynowana, ilość węgla zmagazynowanego przez ekosystemy w postaci próchnicy w glebie. Na przykład bioróżnorodność, czyli ilość gatunków roślin, zwierząt w danych miejscach. W ten sposób samorządy powinny zacząć określać cele ekologiczne, przestając fotografować się z łopatami, że sadzą drzewa i liczyć drzewa, bo drzewo drzewu nierówne.
No to ostatnie pytanie, bo wymieniła Pani tutaj właściwie całą litanię zmian, które powinny się zadziać. To może chociaż na tym przykładzie uda się nam wskazać listę, jeżeli nie miast, to właśnie samorządów albo jakichś takich lokalnych społeczności, które już dzisiaj podejmują takie mądre decyzje.
Znamy miasta, które są w dobrym procesie i tutaj na pewno można, oprócz Gdańska oczywiście, z którego do Państwa mówię, który faktycznie podjął się wytyczania celu retencyjnego w postaci wytycznych związanych z obowiązkowym parametrem ilości zagospodarowanej wody opadowej jako kompensacja hydrologiczna spływu związanego z zabetonowaniem, z uszczelnianiem zlewni. Ale to są również miasta, które podobnie myślą, a czasami nawet może i jeszcze bardziej kompleksowo. Na pewno wiem, że bardzo podobnie w tej chwili już myśli Kraków, Warszawa. Wiem, że w procesie również jest Poznań i bardzo ciekawe, tam się zmiany wydarzają. Łódź coraz odważniej, Wrocław absolutnie. Te duże miasta faktycznie zaczynają powoli przechodzić z PR-u związanego tylko i wyłącznie z ilością nasadzeń i liczenia krokusów posadzonych i sałat ozdobnych, przychodzą na faktycznie mówienie o zieleni ekosystemowej. No i w Gdańsku Park Południowy, którego zresztą miałam przyjemność być projektantką, to jest właśnie już też takie myślenie w dużej skali, w skali całego miasta, o mieście jako potencjalnym siedlisku ekosystemu miasta, aktywnego ekosystemu miasta, czyli o myśleniu o parkach i zieleni miejskiej i publicznej w kategoriach ekosystemowych, który świadczy usługi, który nie jest tylko i wyłącznie tworzony dla naszej uciechy, po to, żeby nam tylko i wyłącznie było dobrze, ale też po to, żeby było to miejsce, w którym toczą się procesy ekologiczne, biologiczne, przyrodnicze, mieszkają zwierzęta i wychwytywane są między innymi gazy cieplarniane, czyli prowadzona jest mitygacja zmian klimatu.
Państwa i moim gościem była architektka krajobrazu i prezeska Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Joanna Rajs. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.